opowiadałeś, a co nie opowiadałeś. No więc pisałeś już.
No, musiałem przygotować przemówienie na zjazd Włoskiej Partii Komunistycznej. Byłoby to pierwsze wystąpienie po październiku za granicą, a więc dużą wagę przywiązywaliśmy do tego wystąpienia. To był 56 rok, grudzień, czyli wszystkiego 6 tygodni po przełomie październikowym. No, przemówienie oczywiście miało mieć charakter właśnie takiego pierwszego wystąpienia za granicą, na świat w pewnym sensie, wobec tego, prawda, całokształt tej jakby zmienionej polityki i wyjaśnienie, na czym te zmiany polegały w gruncie rzeczy, prawda. No i tutaj spotkałem się z Werfelem, ściśle mówiąc, on mnie zaprosił do siebie.
On prawda, był w Nowych Drogach już nawet.
Prawda, on chyba był wciąż jeszcze w Nowych Drogach, redaktor naczelny, ale on tym się wyróżniał, że jak wiadomo, miał bardzo rozległą wiedzę. Widzisz, ja już mówię wyraźnie do magnetofonu.
No tak. Prawda? Ale wiesz, to wiedza jest taka, w której nie ma logiki. Co? Ona się z niczym nie wiąże.
To może być prawda, niemniej jeżeli chodzi na przykład o to, że żeby być dobrym publicystą, to tutaj nie wystarczy rozum, ale trzeba mieć również wiedzę i to wiedzę często taką, wiesz, jakby to powiedzieć, że masz wszystko na podorędziu, że jesteś gotowy czy gotowa do tego, żeby, prawda, znaleźć jakieś porównania, przykłady, jakieś reminiscencje, prawda, i tym podobne, bo inaczej nie będzie dobrej publicystyki. Otóż właśnie te cechy Werfel miał. Ja zawsze podziwiałem, kiedy on siedział nad maszyną, proszę, pisał artykuł, prawda, rzeczywiście jak jakiś automat, niesłychaną szybkością to pisał, prawda, i od razu mu się te zdania, prawda, jakieś takie, prawda, rysowały. Cofał się, wykreślał, przepisywał jeszcze raz tą samą stronę, ale w rezultacie w niezwykle szybkim tempie wychodziły mu rzeczy świadczące po prostu o tej dosyć rozległej wiedzy. Otóż wracając do tego mojego przemówienia, które przygotowywałem, prawda, pamiętam jak on, prawda, przeczytał jej, mówi, wiesz, tu by trzeba coś takiego wstawić, żeby to zrobiło wrażenie na tych Włochach. O, wiem! I do szafy podszedł, wyciągnął jakiś tom, zaczął grzebać, prawda, i mówi, o, Gramsci, widzisz, ja nie wiedziałem, kto to Gramsci, prawda, ale on wiedział, więc on szuka. W końcu znalazł jakiś tekst. O, to będzie pasowało. I dawaj mi, proszę cię, dłuższy cytat z Gramsciego.
Prawda? I to
znakomite wrażenie, ponieważ to był ten właśnie ojciec duchowy tej odnowionej Włoskiej Partii Komunistycznej, prawda?
No, także,
ponieważ ja byłem jedyny z zagranicznych przedstawicieli, który się na tego Gramsciego powołał, to było ekstra, proszę ciebie, jakieś podbudowanie naszej pozycji, która zresztą tam była znakomita. Muszę powiedzieć, że to było przyjęcie owacyjne.
Dobrze, powiedz mi taką rzecz, czy teraz jak przyjeżdżasz tutaj, czy ty masz jakichś tu starych komunistów francuskich?
Ja nie znam żadnych komunistów francuskich obecnie, prawda, znałem w gruncie rzeczy bliżej tylko jednego z przywódców komunistycznych, mianowicie to był, proszę ciebie, Jacques Duclos, z którym właśnie w tym Rzymie, w czasie zjazdu Włoskiej Partii Komunistycznej, miałem dłuższą rozmowę, prawda, bośmy się tam spotkali za kulisami, że tak powiem, zjazdu, prawda. On do mnie z niesłychaną pretensją i gwałtownym oburzeniem, co wy wyrabiacie, chodziło mu o przemówienie Gomułki na ustnym plenum, prawda, oraz o ten ostry antyradziecki kurs, jak on to określił, który przyjęli komuniści w Polsce, jak nie komuniści zachowujecie, prawda. No ja mówię słabo po francusku, rozmawiać po francusku, ale ja rozumiałem, co on mówi i on rozumiał, o co mi chodzi przynajmniej, jeżeli nie dokładnie to, co ja chciałem mu powiedzieć. Otóż ich pretensja była niesłychanie gwałtowna. Ja mówię na to, a wy ze swojej strony staracie się to wszystko ukryć, nic was nie obchodzi, trzymacie się, prawda, raz przyjętego kursu, który okazał się, prawda, fałszywy. Wtedy w odpowiedzi on pada, a przeciwnie, nie ukrywamy, i wyciągnął mnie broszurkę z tłumaczeniem francuskim przemówienia Gomułki na ósmym plenum. Rozumiesz, ja patrzę na broszurkę, o właśnie, dlaczego? Pronumerowane egzemplarze do użytku, prawda, wewnętrznego, prawdopodobnie dla aktywu partyjnego. We Francji, rozumiesz, do użytku wewnętrznego, przemówienie, które w gruncie rzeczy w całej klasie francuskiej mogło... Dykla nie żyje.
Dykla ciekawe byłoby teraz twoje spotkanie z nim.
Co? No może byłoby ciekawe, może tam za świata się spotkamy, no prawda, tak, jeżeli istnieją. Natomiast jeżeli idzie o ówczesne moje spotkanie, to muszę powiedzieć, że byłem jak najgorszej opinii o Dyklo. Z jednej strony oczywiście on mnie imponował tym, że to był znakomity mówca, wiesz, on taki malutki, gruby dosyć, rozumiesz, z takim tubalnym, potężnym głosem, rozumiesz, ale jak wielu Francuzów, zresztą był oratorem wyśmienitym.
A czy Włosi rozumieli, co się dzieje w Polsce?
Dla mnie było pewną niespodzianką to, co się działo na zjeździe włoskiej partii. Nie wiem, czy odczułem to trafnie, ale zdawało mi się, że jeśli chodzi o kierownictwo włoskiej partii, to pod wpływem doświadczeń własnych i sądzę doświadczeń takich szczególnie istotnych, jakie miał ich przywódca ówczesny Palmiro Togliatti, ten faktyczny wódz włoskich komunistów w owym czasie, prawda, oni rozumieli wiele.
A czy dawali
może
temu
wszystko,
wyraz?
Dawali temu wyraz, prawda, wyraźnie, prawda, byli zadowoleni z tego, co się dziś stało w Polsce, prawda, i z tych zapowiedzi, jakie zawierało przemówienie Gomułki i jakie ja powtórzyłem w innej formie, prawda, w tym przemówieniu zjazdowym na ich zjeździe, znaczy się. Poza tym, tak mogę taką jedną rzecz niedyskretną może zdradzić, że kiedy ja skończyłem moje przemówienie, prawda, na tym zjeździe, prawda, Togliatti siedział tuż obok tej trybuny i wtedy mnie zaprosił i usiadłem obok niego, prawda, tam sala jeszcze klaskała i tak dalej, rozumiesz, a Togliatti tak się do mnie nachyla i powiada po francusku, trzymajcie się.
To zupełnie jak powiedział Ochab do Staszewskiego.
No coś tak, takiego. No
trzymajcie się, dzierżyć saudat.
No coś takiego, prawda? No i zapewne z jak najbardziej szlachetną, czy w każdym razie życzliwą intencją to było.
Ale z Togliattim w ogóle nie rozmawiałeś.
Ponieważ on,
słucham? Z Togliattim w ogóle nie rozmawiałeś.
Więcej nie rozmawiałem. Z nim on oczywiście był przecież niezbyt dostępny w końcu i zjazd się odbywa. Prawda, ja się z nim spotykałem kilkakrotnie, ale raczej w gronie nieco szerszym, prawda, było przyjęcie robione dla delegacji zagranicznych, prawda, gdzie on był gospodarzem, prawda, witał wszystkich, rozmawiał z wszystkimi, bardzo życzliwie, ale to były raczej, prawda, rozmowy czysto takie towarzyskie. Zresztą on głównie, prawda, się obracał wokół pani Furcowej, która była przedstawicielką Związku Radzieckiego, prawda, która mi się zresztą podobała, nie jako działaczka, ale jako kobieta, muszę powiedzieć, prawda, dosyć przystojna, jako może troszkę przytęga, ale dosyć przystojna, prawda, no i taka, wiesz, z wdziękiem kobiecym, prawda, także to mi się w jej zachowaniu
ona
podobało.
Ona była przewodniczącą tej delegacji.
Ona była przewodniczącą delegacji radzieckiej, ona przemawiała na
A nie rozmawialiście
w kuluarach?
W ogóle, czy był jakiś kontakt z delegacją radziecką?
Tak, oczywiście. Ja się zresztą starałem o ten kontakt i rozmawiałem z nią, ale również to były rozmowy towarzyskie. Myśmy o polityce nie rozmawiali. Zresztą nie ma tego zwyczaju, nie ma o czym mówić, prawda? Oficjalnie jak się spotykasz, to się mówisz o polityce, a tak to się mówi raczej o sprawach bieżących jakichś, prawda,
i tym podobne.
Węgrów chyba nie było na tym zjeździe. Nie pamiętam, żeby byli. Wiesz, to zaskoczyło mnie twoje pytanie, bo rzeczywiście to było przecież tuż po wydarzeniach węgierskich i powinni chyba być. Jeżeli byli Węgrzy, prawda, to, że nie pamiętam, że byli, rzeczywiście jest niezwykle interesującym albo zanikiem pamięci, albo jakimś, proszę ciebie, dziwnym wręcz.
Może ich
nie było, dlatego że o Węgrach mówili wszyscy. Prawda? I według sposobu mówienia o Węgrach, prawda, o Węgrzech można było oceniać, jakie stanowisko je zajmuje, prawda? Więc prawda, większość tych delegatów zagranicznych mówiła o kontrrewolucji, która została zdławiona na Węgrzech. Natomiast dwóch mniej więcej uczestników tego zjazdu, jeżeli idzie o przedstawicieli partii zagranicznych zaproszonych na zjazd, prawda, mówią inaczej.
To znaczy...
Jugosłowianin i ja mówiliśmy o tragicznych wydarzeniach węgierskich.
Dobrze. A Francuzi i Włosi mówili o kontrrewolucji.
O kontrrewolucji, a Włosi mówili o tragicznych wydarzeniach, prawda, ale nieco bardziej...
Z elementami kontrrewolucyjnymi.
Coś tam już było na ten temat, bo wracając jednak do twojego pytania, jeżeli idzie o nastrój tego zjazdu. Powiedziałem, jakie było stanowisko kierownictwa. Moim zdaniem takie, że oni dosyć życzliwie i z wyrozumiałością dużą się odnosili do tego, co się stało w Polsce. Wyrozumiałością w sensie, że rozumieli i w pewnym sensie pochwalali. Prawda? Zresztą wtedy się chyba u Toliatego rodziły te pomysły o policentryzmie i tym podobne. Natomiast jeżeli chodzi o delegatów na zjazd, prawda, to wydawało mi się, że oni są jednakowo bardziej ortodoksyjni. Że przyjęcie na przykład delegacji radzieckiej, czyli Furcewej, było bardzo entuzjastyczne. Prawda, co mnie trochę zaskoczyło. Spodziewałem się, że będzie właśnie po wydarzeniach węgierskich jakieś zahamowanie, rozumiesz, ale tak wcale nie było. Prawda, czyli że podobno i teraz jest tak, że duża część tego średniego aktywu, spośród którego głównie się rekrutują delegaci, tego średniego aktywu włoskiej partii jest bardziej promoskiewska, aniżeli kierownictwo, które no, operuje innymi kategoriami politycznymi i chce oddziaływać na społeczeństwo całe, a nie tylko na ludzi, którzy są już po ich stronie, czy w ich szeregach.
No, muszę ci powiedzieć, że tutaj partia się rozsypuje.
A ja wiem. Ja wiem, wcale się temu nie dziwię. Prawda, zasłużyli sobie na to. Prawda, i moim zdaniem oni perspektyw tutaj nie jako mają. Partia nie mają, natomiast może się z tego wyłonić jakiś nowy ruch. Prawda, znaczy z jakichś dysydentów od nich wyjdą i którzy zrobią coś pośredniego pomiędzy socjalistami a obecnymi komunistami, jakąś taką lewicową, socjalistyczną partię. Chociaż ja nie wiem, bo prawdę rzekłszy, jeżeli chodzi o ten radykalizm komunistów, bo w gruncie rzeczy to ich głównie wyróżnia, prawda, od innych lewicowych nurków, że są bardzo radykalni, ten radykalizm często może ich stać, prawda, od razu na drugi biegun. No tak. Prawda, jak wiadomo, tak czytałem przynajmniej, bardzo wielu działaczy, członków francuskiej partii komunistycznej, rzucając legitymację
swojej
Le partii, poszło do Le Pen.
Mówią podziemnie, prawda? Kłócą się.
No ale to się zawsze kłóci, nie?
Ale teraz to zaczyna przybierać jakieś niepokojące formy.
Czy znowu o Mirka chodzi?
Co?
Znowu chodzi o Mirka?
I o Mirka, a poza tym tak, jest wojna między Bujakiem a Wałęsą, jest wojna między nimi a Morawieckim, no i między nimi sprawa Mirka, także to...
Dobrze, a czy tak bywało w przeszłości?
Nie, chyba nie w takim natężeniu.
A może nam się z perspektywy wydaje, że to jest w takim natężeniu? Z perspektywy...
Może, tylko prawda, jednak w przeszłości nie było, prawda, rzeczy o charakterze konspiracyjnym. No tak. Jeżeli pani weźmie okres, prawda, wojenny, to mimo wszystkich jakichś różnic jednak to jakoś grało. Nie było tak ostrych rozgrywek personalnych.
Tak, ale teraz też gra, bo wydawnictwa wychodzą, książki się ukazują, jest tak?
No tak.
Pisma wychodzą.
No to jest jedyny plus.
A jedyny do ludzi plus. Nie dociera, czy się na górze kłócą, czy się nie kłócą.
Dobrze, tylko jeśli idzie o te pisma, to jest... Też jest sprawa, prawda? No chociażby dawanie subwencji.
No tak.
Prawda? Czy sprzętu. Na tym tak. Tle są ciągle awantury.
No,
prawda?
No tak. A będą jeszcze większe, dlatego że i tego sprzętu, i tych pieniędzy będzie coraz mniej.
No bo to jest właśnie najważniejsze.
Prawda?
I wydaje, wyrzuca się pieniądze za okno zupełnie. Wszystko jest naprawdę bez sensu. Niech pani weźmie te wszystkie pisma tutaj, pisma na zachodzie, które powstają jak grzyby po deszczu.
Ja nie no,
szkoda pieniędzy.
Szkoda pieniędzy.
To, tak.
Bo ja rozumiem, że... Dobrze, a jak było po wojnie? Bo pism po wojnie było ogromnie dużo. Czy one były z subwencji, czy one się finansowały?
Nie były. Nie było subwencji. Tylko bardzo było subwencje dawane przez rząd londyński, czy powiedzmy drugi korpus, prawda, w okresie wojny. I powiedzmy jeszcze jakiś rok po wojnie, więc wiadomości dostawały jakieś pomoce, prawda, gdzie orzeł biały, coś takiego, ale to rok, dwa potem się skończyło, bo skończyły się pieniądze.
Rozumiem.
I stało się po prostu normalna
selekcja. Się, tak, i te pisma się utrzymywały mimo to.
Mimo to. To znaczy, że... Bardzo dużo pism się zlikwidowało, tak. Prawda? Ale nastąpiła właśnie jakaś taka zdrowa selekcja.
Dobrze, ale czy one były finansowane przez czytelników w tym sensie? Czy po prostu korzystały z różnych dotacji? No nie wiem.
Nie, raczej z czytelników. My się rozumiem, tutaj zawsze były zabiegi, prawda?
O pieniądze.
O pieniądze, tak. Prawda, o Amerykanów. No, wtedy był Komitet Wolny Europy, który dosyć hojną ręką dawał pieniądze, ale to też się skończyło.
No tak. Bo były tak, taki jak co ja się zetknęłam. Syrena, no Narodowiec oczywiście, no, Jutro Polski, Orzeł Biały, Dziennik Żołnierza i Dziennik... wie pan o co?
Dziennik Polski, tak.
Tak. Wiadomości. No było strasznie dużo tych pism.
No tak, ale powiedzmy utrzymywały się, Dziennik Polski miał swoje zaplecze, prawda? Miał czytelników, tak. Prawda? To było pismo, codzienne pismo w języku polskim, ludzie nie znali języka angielskiego, tak. Ludzie orientowali się w nekrologach, plotkach, coś takiego, to było pismo, które się bardzo kurczy, ale jeszcze istnieje i ma zaplecze, ma drukarnię, dosyć dobrze wyposażono. No, Narodowiec ma własną klientelę i to jest dobrze sytuowany, bo ma, prawda, tak samo dobrze postawioną drukarnię.
A to się opiera na drukarni?
Narodowiec, tak. To jest bardzo duża drukarnia, to bardzo śmieszne, dlatego że to jest pismo bardzo stare, przedwojenne, jeszcze emigracji westfalskiej. I jak Niemcy zajęli Francję, to prawda, Kwiatkowski senior uciekł do Anglii, prawda, i tam był zresztą przewodniczący jakiejś tam Rady Narodowej, coś takiego. Niemcy to zarekwirowali i tam zaczęli wydawać jakieś swoje pismo. Wobec tego to drukarnię znakomicie wyposażyli, prawda, maszyny, nowy sprzęt i tak dalej. I to wszystko, jak Kwiatkowski wrócił, to wszystko dziedziczył, prawda.
A Wiadomości były pismem samodzielnym?
Proszę pani, tak. To jest pismo, które miało, prawda, swoich entuzjastów, no ludzie starszego pokolenia, którzy pamiętali te pisma z Polski, byli do tego pisma przyzwyczajeni. Więc oni, byli ludzie zamożniejsi, którzy tam dawali jakieś pieniądze, czy nagrody, coś takiego, ale w zasadzie to, że utrzymało się czytelników.
Proszę pana, a kto wymyślił tytuł Kultura? Kto wymyślił tytuł Kultura?
Proszę pani, no chyba ja nie pamiętam już dokładnie.
A czy nie jest panu przykro, że wszystkie te tytuły, które pan wymyśla, bo polityka to też pan wymyślił.
Tak.
Że one są kopiowane w Polsce?
Tak, tak. No a to tylko może się bawić, prawda? To może tylko bawić.
Zresztą również
to nie są pisma, które by, prawda, ludzie mylili, prawda? Ta Kultura warszawska jest okropnym pismem, prawda?
Ja jej teraz nie czytam.
No je przeglądam, prawda, ale...
A poprzednio też była okropnym?
No, na lepszym poziomie, ale też bardzo niedobra.
Bo ja pracowałam w Kulturze. Pan o tym wie?
No tak, to wiedziałam.
No więc jak gdyby ciągle jestem z Kulturą związana, tak? Tylko szefów zmieniam. Proszę pana, ale w pierwszym numerze napisaliście państwo, że jest to pismo redagowane przez pana i przez Herlinga Grudzińskiego.
Tak.
Zresztą to był format A4.
Tak, duży.
I w następnym numerze już był taki jak obecny i zniknęło już nazwisko.
No proszę pani, to było zupełnie zrozumiałe, prawda? Przede wszystkim to pismo miało być takim pismem reprezentacyjnym, dodatkiem, cały instytut.
Dodatkiem do instytutu.
Dodatkiem do wydawnictw książkowych.
Tak, tak, tak.
I szło, prawda, żeby stworzyć taki kwartalnik, bo to było pomyślane, że kwartalnik taki reprezentacyjny, kulturalny. Prawda? I koniunktura się załamała, prawda, bo książki zupełnie nie poszły, wszyscy ludzie byli zajęci urządzaniem się. I zaczęli Majzymić oszczędzać na czym? Na książkach. Myśmy tutaj byli bardzo naiwni, dlatego że w okresie wojskowym konsumpcja książki była kolosalna w wojsku. Więc myślę, że to wpływało na to, że żołnierz był stosunkowo duży, rozrywek było stosunkowo bardzo mało. No więc ludzie czytali. I dzięki temu tych książek przecież nie wychodziło masę. Myśmy tutaj złudzili się, że to będzie trwała ta koniunktura. Nie zdawali się sobie sprawy, że ci ludzie wysadzeni z siodła będą szukali po prostu jakiegoś tego miejsca na świecie, żeby gdzieś pracować. I cały szereg ludzi pracowało zresztą bardzo ciężko. No i wtedy była przed nami taka decyzja, bo i z drukarni nie dawaliśmy sobie rady. Mieliśmy parę takiego naszego przyjaciela, który znał się trochę na drukarni i prowadził ją, prawda, ale on wyjechał do Argentyny. To była dosyć duża drukarnia. Tak, dzień dobry. Konkurencja zaczęła być, prawda, ogłoska bardzo wielka. Nadzieje, prawda, że będziemy drukowali książki religijne dla kraju. Wtedy był, prawda, kardynał Sapieha, który właśnie apelował, że to nie ma Biblii pod ręczników, które
pojawiają tego. Znaczy wszystkiego. On przyjechał do Rzymu, Sapieha.
Tak, do Rzymu, tak. Więc wtedy wybraliśmy się do Montini, przyszłego papieża.
To znaczy wybraliście się, to znaczy kto?
To ja i taki Siuta, wtedy z nami współpracował, prawda, taki docent Uniwersytetu Lubelskiego przed wojną, ale mówił bardzo dobrze po włosku. Gdzie przedstawiliśmy tam całą sprawę, jak to jest niesłychanie potrzebne, prawda, żeby te książki religijne zostały docierały do Polski, no i że Watykan powinien te rzeczy finansować.
A pan naprawdę chciał wydawać książki religijne?
Jako drukarnia.
A.
Jako drukarnia, prawda, szło o zatrudnienie drukarni. No i prawda, Montini, który mówił parę słów po polsku, nie będzie pochwalony i tak dalej, powiedział, niech Pan Bóg pobłogosławi, my nie mamy pieniędzy. Z tego ostatnia nadzieja na jakieś podtrzymanie tej drukarni się skończyła i musieliśmy ją sprzedać.
Rozumiem. Za dobre pieniądze?
Za dobre pieniądze. Mhm. Za te pieniądze mówi. Wtedy się zdecydowaliśmy, prawda, że na przeniesienie się do Paryża.
Dobrze, a nie chciał Pan wracać do Polski?
Nie. To nigdy do nich nie brałem, tak nigdy w rachunek.
Dlaczego?
Ze względu na swoje działania przedwojenne. Mhm.
To znaczy Pan doskonale już wiedział, co Pana czeka w Polsce? Pan wiedział, co to jest ustrój sowiecki?
No musiał rozumieć. Te sprawy mnie zawsze bardzo interesowały, prawda? Bardzo w nich głęboko siedziałem. Głęboko. W każdym byłem dobrze zorientowany. No między innymi miałem takiego przyjaciela, kapitana Niezbrzyckiego, który pisywał jako wraga. Tak, który był tak wybitnym asem polskiego kontrwywiadu na Rosję. I to był dla mnie bardzo, bardzo bliski człowiek. A dzięki niemu miałem te wszystkie materiały i informacje, tak jakby dobrze zorientowane.
I Pan nie miał wahań żadnych?
Żadnych. Tym bardziej, wie Pani, że jeszcze miałem w odległej pamięci, w odległej przeszłości wspomnienia z rewolucji.
Dobrze, a nie czuł się Pan wyjątkowy w tej sytuacji? Bo przecież masę ludzi miało takie ciągoty do powrotu. Przecież to była atmosfera, w której wszyscy się wahali.
Nie, nie. Takich było bardzo dużo, bo dlatego, że cały szereg ludzi było naiwnych, tak jak prawda, kardynał Glemb, że jest możliwy dialog. Dla mnie z tym reżimem. Dla mnie było zupełnie jasne, że to się skończy.
A czy Pan jest w stanie zrozumieć, dlaczego ja chcę wracać do Polski?
To jest zupełnie to się nie da.
Ale rozumie Pan to?
Dobrze, to, ale dlatego, że Pani jest w innej sytuacji.
Ale Pan rozumie te chęci? Czy dla Pana jest to śmieszna chęć?
Nie rozumiem, nie podzielam tego, ale rozumiem.
A jak Panu się wydaje, co mnie ciągnie do tej Polski?
No, ja myślę, że środowisko przede wszystkim. Wątpię, że Pani tutaj sobie stworzyła środowisko, bo mam wrażenie, może się mylę, że główne środowisko to są dla Pani, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski.
Tak. Zgadza się absolutnie.
No i jak długo nie będę przyjeżdżał.
Dobrze, a Pan nie miał takiego środowiska?
Co?
Pan miał środowisko tutaj?
Nie środowisko, miałem, to znaczy moich współpracowników. Mniej więcej jestem człowiekiem kameralnym i to zupełnie wystarcza 3 czy 4 osoby.
I wtedy to był kto?
Co?
I wtedy to był kto?
To wtedy, prawda, byli, poza moim bratem, byli oboje Hercowie.
A Józio Czapski?
I Józio Czapski w pierwszym okresie. Tak.
I Herling Grudziński?
Z Herlingiem Grudzińskim było później, że nasze stosunki były bardzo bliskie właśnie w wojsku i w pierwszym okresie Instytutu Literackiego w Rzymie. Ale jak zdecydowaliśmy się, prawda, tutaj przejechać, Grudziński się wtedy ożenił. Bardzo przyjemną panią. I wtedy był tak zwany korpus przysposobienia, który w Anglii, który, prawda, tym żołnierzom, którzy lądują w Anglii, dawał, prawda, pomoc bodajże przez 3 lata. Taki okres, który Anglicy ustalili, że ci ludzie będą się mogli urządzić, prawda, w taki czy inny sposób. No i Grudziński, przeniesienie do Paryża było skokiem w ciemność. Nie wiadomo co, to mieliśmy trochę pieniędzy do sprzedania drukarni i to jest wszystko. A Grudziński się zawahał właśnie z powodu żony.
I dlatego zniknął z drugiego numeru? Tak. Dobrze. A jak pan poznał Grudzińskiego?
Proszę pani, no zupełnie przypadkowo, no jak w wojsku.
I od razu zaczęliście współpracować?
Tak, bardzo się, no wie pani, w wojsku to jeszcze było, no, on był, prawda, w linii, jeszcze tam gdzieś siedziałam na dole, także to było takie spotkanie,
Grudziński, prawda. Grudziński to znaczy na froncie?
On był tak, w oddziale liniowym. A więc to było takie spotkanie dosyć przypadkowe, ale przypadliśmy sobie do serca. A potem, jak było stworzone to, no, Wydział Propagandy i Kultury i rozbudował Orło, to ta współpraca zaczęła się bardzo ścisła w Orle, jak go ściągnęłem do redakcji Orła Białego w Rzymie. To już było po Monte Cassino. Ponieważ on już zaspokoił swoje ciągoty bohaterskie, dostał Virtuti Militari, to pozwoliło mu bardzo spokojnie się wycofać do jakiegoś tego rodzaju roboty. To był moment, który odgrywał dużą rolę. Na przykład w ten sposób nie udało mi się nie tyle uratować, ale w każdym jakiś inteligentny sposób zatrudnić Janka Mielatowicza, którego bardzo ceniłem, ale który uważa swój punkt honoru, że musi być w linii.
A pan nie?
Co?
A pan nie miał takich ambicji?
Nie.
Pan wolał na tyłach?
Nie. Uważałem, że nie jestem, że mogę robić to, do czego się nadaje. Swoją służbę wojskową, jak była, prawda, po katastrofie wrześniowej.
A pan umiał strzelać?
Słucham?
Strzelać pan umiał?
Słabo, ale umiałam. Ale po wrześniu ja się zatrzymałam w ambasadzie Polski w Rumunii, gdzie wypadał Roger Raczyński, mój bardzo bliski przyjaciel. I tam było masę rzeczy do roboty. Uważałem, że mogę zrobić znacznie więcej czegoś niż pójść do wojska jako zwykły strzelec, bo ja nie odbywałem służby wojskowej przed wojną, miałem jakąś gorszą kategorię D.
D? A z jakiego powodu?
Powiem pani, to wtedy było dosyć naciągane, to było nerwica serca, jakieś tego rodzaju historie, prawda? Niezbyt groźne, ale w jakichś nieprzyjemnych objawach. Więc moi wszyscy przyjaciele, Adzio Bocheński, prawda, Pruszyński i tak dalej, krzyczeli, prawda, że muszę do nich doszusować, prawda, kytki dam. Powiedział, że wojna będzie długo trwała i mam czas. Dopóki będę miał robotę, prawda, interesującą, to będę uważał za istotną, no to będę siedział w tej ambasadzie. Jak ambasada się skończyła i musiałem wyjechać, prawda, zostałem ewakuowany przez Anglików do Turcji, to wtedy powiedziałem sobie, już dalej nie mam nic do roboty. Zaczepić się o poselstwo w Turcji, czy jechać do Londynu, to już było prawdziwe dekowanie i poszedłem do wojska. No a wojsko robiło to, co mi kazali, prawda? Byłem po prostu zwykłym żołnierzem, który jakiś tam podporucznik czy kapitan o mnie decydował. I potem chcieli mnie gwałtownie, prawda, żebym skończył podchorążówkę i to odmówiłem. Na ten temat było strasznie dużo awantur, bo ci oficerowie nie mogli zrozumieć, dlaczego ja rezygnuję z zaszczytów zostania oficerem. Ja powiedziałem, że za oficerów i tak jest w ogóle za dużo, ja się tego kompletnie nie nadaję. A kwestia posiadania, prawda, jakiejś gwiazdki to...
Nie ma pani gwiazdki żadnej?
Nie, zostałem, bo właśnie nawet nie umiem pani powiedzieć, czy mam, czy nie mam, dlatego, że już pod koniec wojny zostałem przez Soskowskiego zrobiony oficerem czasu wojny. Więc czy wojna się skończyła, czy nie skończyła, czy jestem w dalszym ciągu, prawda, podporucznikiem czasu wojny, czy już jestem znowu z powrotem z złotym strzelcem, to naprawdę nikt tego nie wie.
Dobrze, a czy ma pan jakieś odznaczenie wojskowe? Żadnego.
A... Poza medalami.
A ma pan medale?
O nie no, medale każdy dostawał.
Prawda? No nie, bo wie pan, w Polsce też jest masa ludzi, która ma medale, właściwie prawie każdy, a ja kurczę nie mam żadnego.